Minęła godzina 18, tu Paryż RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger. Witam bardzo serdecznie w piątek 20 października. Kłaniają się również Grażyna Chmurska i techniczka Charlotte, w których rękach spoczywa realizacja audycji. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Anny Bernhardt i Piotra Kamińskiego nadamy aktualności europejskie, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej i ekonomiczną Grzegorza Dobieckiego, mój felieton z cyklu Postscriptum, Eurekę Piotra Rosochowicza oraz magazyn literacki Sylwii Gibbs. Zanim przejdziemy do dziennika, w którym sporo miejsca poświęcimy szczytowi europejskiemu w Lahti w Finlandii, mam jeszcze dla Państwa istotny komunikat. Informujemy naszych słuchaczy, że od niedzieli 29 października audycja RFI w języku polskim nadawana będzie tylko od 18 do 19 na falach średnich w Paryżu oraz w regionie paryskim. Będzie natomiast retransmitowana w godzinach od 23 do 24, czyli w czasie takim samym jak dotychczas. A teraz już wiadomości. Korea Północna nie planuje dalszych testów nuklearnych. Jej ukochany przywódca Kim Jong-il zapewnił o tym chińskiego wysłannika Tang Jiahuana, informuje południowo-koreańska agencja Yonhap, powołując się na chińskie źródła dyplomatyczne. Po powrocie z Fenianu chiński emisariusz powiedział amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice, że jego wizyta na szczęście nie odbyła się na próżno. Wedle Tanga Kim Jong-il nie wykluczył też powrotu do stołu sześciostronnych lub dwustronnych negocjacji, o ile Stany Zjednoczone pójdą na pewne ustępstwa. Podczas spotkania z panią Rice, Tang wezwał Waszyngton do okazania większej elastyczności. Amerykańska sekretarz stanu opowiedziała się w piątek w Pekinie za bezwarunkowym wznowieniem sześciostronnych negocjacji na temat północno-koreańskiego programu atomowego. Powiedziała także, że Chiny zobowiązały się ściśle kontrolować swą granicę z Koreą Północną w ramach sankcji przyjętych przez ONZ po pierwszym teście nuklearnym. Notabene w Fenianie władze urządziły w piątek masowy wiec dla uczczenia sukcesu tej pierwszej próby atomowej, zganiając 100 tysięcy ludzi. Czy Europejczycy gotowi są sprzedać prawa człowieka za energię? Przestrzech i przed tą pokusą przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borrell. Powiedział on dziennikarzom w Lahti, gdzie na nieformalnym jednodniowym szczycie zebrali się przywódcy europejscy, że Unia straci wiarygodność, jeśli w zamian za rosyjską energię przymygać będzie oczy na sytuację w dziedzinie praw człowieka. Borrell wskazał na obustronną zależność, gdyż nie tylko Europa potrzebuje rosyjskiej energii, także Rosja potrzebuje europejskich rynków zbytu. Zapowiedział nadto, że w przyszłym tygodniu Parlament Europejski przyjmie rezolucję na temat przestrzegania praw człowieka i wolności mediów w Rosji w kontekście niedawnego zabójstwa Anny Politkowskiej. Gruziński prezydent Michał Saakaszwili poprosił ze swej strony prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa o poruszenie na szczycie w Lahti sprawy rosyjskiej blokady Gruzji, sugerując zajęcie w tej kwestii przez Unię bardziej zdecydowanego stanowiska. Fińska prezydencja nie oszczędziła w każdym razie starań, aby Europa mówiła jednym głosem i by uniknąć wszelkich zgrzytów podczas rozmów z władcą Kremla. Popołudnie upłynęło europejskim przywódcom, jak piszą zgodnie agencje, na zestrajaniu skrzypiec. A na początek, przed zagraniem Putinowi serenady, wznieśli toast na cześć Rumunii i Bułgarii, wstępujących do Unii 1 stycznia. Anna Bernhardt.
25 przywódców państw Unii spotkało się na obiedzie w Lahti na północ od Helsinek. W menu, oprócz specjałów fińskiej kuchni, główne danie – polityka energetyczna. Szefowie państw mieli nie tylko zjeść wspólnie obiad, ale przede wszystkim wypracować wspólne stanowisko w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, a dyskusje powinny się zakończyć przed kolacją, na którą zaproszony jest prezydent Putin. Przewodząca Unii w tym półroczu Finlandia ma nadzieję, że przedstawi jednolite stanowisko szefowi Kremla. Musimy utrzymywać stosunki z Rosją, mówiąc jednym głosem, a nie niezgodnym chórem, podkreślił jeszcze przed szczytem przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso, przestrzegając też przed upolitycznieniem współpracy energetycznej Unia-Rosja. 25% zużywanej w Europie energii pochodzi od wschodniego sąsiada. Nowi członkowie Unii, m.in. Polska, którą na dzisiejszym szczycie reprezentuje prezydent Lech Kaczyński, przestrzegają przed niebezpieczeństwem uzależnienia energetycznego od Rosji i nawołują do dywersyfikacji źródeł energii. Z kolei wczoraj Pałac Elizejski zapowiedział, że prezydent Jacques Chirac zaproponuje stworzenie stanowiska specjalnego przedstawiciela Unii do spraw energetyki. W wieczornych rozmowach z prezydentem Putinem mowa będzie przede wszystkim o zawarciu z Rosją nowego porozumienia o partnerstwie i współpracy, porozumienia uwzględniającego oczekiwania Unii, by Moskwa otworzyła sektor energetyczny dla europejskich inwestorów. Kreml jednak nie ma zamiaru zrezygnować z monopolu Gazpromu, jak zapowiedział wcześniej doradca Putina Siergiej Jastrzębski. A dzisiaj czołowy rosyjski dziennik Izwiestia pisze o tym, że dopuszczenie zachodnich koncernów do infrastruktury i zasobów jest sprzeczne z interesami narodowymi. Bezpieczeństwo dostaw zarówno na rynek wewnętrzny, jak i zewnętrzny może zapewnić tylko monopol Gazpromu, głosi oficjalna kremlowska doktryna. Przywódcy unijni na szczycie w Lochti muszą więc nie tylko uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie polityki energetycznej, ale jeszcze przekonać Rosjan do swych racji.
Dorzućmy tylko za AFP, że na szczycie w Lachti z niewyjaśnionych powodów Kaczyńskiego zastąpił Kaczyński, czyli premiera Jarosława, prezydent Lech. Premier zajęty był w tym czasie, wedle agencji, inaugurowaniem targów książkowych w Krakowie. Tu Paryż, Radio France International. Drugi dzień z rzędu trwają starcia w Amarze na południu Iraku. Po krótkim zawieszeniu broni po południu wznowiono wymianę ognia. Armia brytyjska wyraziła gotowość przyjścia z pomocą siłom irackim atakowanym przez armię Mahdi. Jego bojówki radykalnego szyity Muqtady al-Sadra. Od początku walk zginęło już co najmniej 18 osób, a blisko 100 odniosło rany. Milicje Sadra zdobyły i zdewastowały 3 posterunki policji. Kontrolują też niektóre z ulic, ale rzecznik brytyjskiej armii zaprzeczył doniesieniom, jakoby opanowały całą Amarę. W mieście Balat na północ od Bagdadu w wyniku ostrzału moździerzowego zginęło 9 osób. W okolicach szyickie bojówki zaatakowały też 2 sunnickie wioski. W stolicy eksplozja pocisku moździerzowego zabiła 5 palestyńskich uchodźców, a zraniła 11. Armia USA przyznała w piątek otwarcie, że nie udało jej się powstrzymać fali przemocy w Iraku, a w szczególności w Bagdadzie, mimo rozmieszczenia tam w lecie dodatkowych 30 tysięcy żołnierzy. Rzecznik koalicji, generał Caldwell, przyznał, że w ciągu 3 pierwszych tygodni Ramadanu liczba ataków wzrosła o przeszło 20% i że coraz częściej są one wymierzone przeciwko siłom bezpieczeństwa. Na wschodzie Afganistanu nieznani sprawcy zastrzelili 8 afgańskich cywilów pracujących w bazie wojskowej w USA. Napastnicy kazali im wysiąść z samochodu, po czym dokonali egzekucji, podaje lokalna policja. W strefie Gazy ostrzelany został konwój, którym jechał palestyński premier Ismail Haniyeh, należący do Hamasu. Samochód premiera nie został trafiony i nic mu się nie stało. Spłonął natomiast inny z pojazdów, wedle świadków, a tak przeprowadzili Palestyńczycy. Izrael jest wrzodem przeszczepionym na naszą ziemię. Nie możemy mieć z tym wrzodem żadnych stosunków i nigdy tego państwa nie uznamy, mówił w piątek do tysięcy zwolenników Hamasu zebranych w Khan Yunes palestyński minister spraw zagranicznych Mahmoud Zahar. Podobną retorykę słychać było na wiecu w Gazie, gdzie zebrały się tysiące sympatyków dżihadu islamskiego. W paru krajach muzułmańskich, a najprzód w Iranie, święcono tym sposobem w piątek doroczny Dzień Jerozolimy. Piotr Kamiński.
Święto Al-Quds ustanowione przez Chomeiniego zgromadziło jak zwykle tysiące manifestantów. Prezydent Ahmadinejad skorzystał z okazji, by wystosować ultimatum wobec Zachodu, zalecając mu wstrzymanie wszelkiego poparcia dla Izraela, który jego zdaniem skazany jest na zniknięcie. Każdy rząd, który stoi u boku reżimu syjonistycznego, musi się spodziewać nienawiści ludów świata, powiedział Ahmadinejad, przepowiadając rychły huragan, który ogarnie nie tylko Palestynę, ale uderzy też i w Zachód. Prezydent zwrócił się tu szczególnie do Europejczyków. Amerykanie są daleko, a wy jesteście sąsiadami tego regionu. Narody są jak wzbierający ocean, zagroził Ahmadinejad. W tym samym duchu wypowiedział się w rozmowie z AFP minister spraw zagranicznych Iranu Manuchehr Motaki. Ulicami Teheranu przemaszerowali zaś członkowie ideologicznej armii reżimu, Pasdaran, skandując tradycyjne hasła w rodzaju śmierć Izraelowi i marsz na Jerozolimę oraz nowsze energia nuklearna to nasze niezbywalne prawo. Ahmadinejad powiedział, że rezolucje Rady Bezpieczeństwa w tej sprawie są bezprawne. Jak zwykle rząd wysłał na manifestację tysiące ludzi, organizując transport autobusowy. Spalono liczne flagi izraelskie i amerykańskie. Wzywano do bojkotu towarów amerykańskich. Nie zabrakło oczywiście dzieci szkolnych, w tym kilkudziesięciu malców przebranych w mundury i okrytych białymi całunami z napisem kandydat na męczennika.
Sprawdza, słuchają państwo, dziennika RFI. Po raz pierwszy od upadku Imperium Otomańskiego tureccy żołnierze postawili ponownie nogę na ziemi arabskiej.
Tym razem Ankara wysłała swe oddziały, by dołączyły do sił UNIFIL-u nadzorujących rozejm na granicy libańsko-izraelskiej. Turcja jest pierwszym krajem muzułmańskim zasilającym międzynarodowe oddziały. Do portu w Bejrucie przypłynęły dwa okręty z żołnierzami, inżynierami na pokładzie, a także z ciężkim sprzętem. Na razie tureckie oddziały w Libanie liczą 261 osób, a docelowo ma ich być 681. Wchodzą oni w skład sił pokojowych, które według rezolucji ONZ-owskiej powinny liczyć 15 tysięcy żołnierzy. Teraz ich jest niewiele więcej niż 7 tysięcy. Dodajmy tylko, że Turcy, podobnie jak inni żołnierze UNIFIL-u, nie będą brali udziału w rozbrajaniu Hezbollahu. Takie zapewnienie z ust ministra spraw zagranicznych usłyszeli deputowani podczas burzliwej debaty w parlamencie w Ankarze. Nastroje antytureckie są dosyć silne w Libanie, co się tłumaczy zarówno dużym skupiskiem Ormian w tym kraju, jak i sympatiami proizraelskimi Turcji. Ale pozycja Ankary na arenie międzynarodowej wyraźnie rośnie i kraj ten może odegrać ważną rolę w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, przyznał wiceprezydent Syrii Faruk al-Fahareh, cytowany przez AFP.
Po raz pierwszy od 2 lat organizacja producentów ropy naftowej OPEC postanowiła zmniejszyć wydobycie ropy o 1,2 miliona baryłek dziennie, aby powstrzymać spadek cen. Zadecydowana w Katarze zniżka produkcji o 4,3% jest większa niż się spodziewano. OPEC twierdzi, że obecnie podaż jest nieco większa niż popyt, co ściąga ceny w dół. Po ogłoszeniu decyzji ceny ropy nieco podskoczyły, ale zdaniem specjalistów nie odwróci to zapewne trwającej od pewnego czasu tendencji zniżkowej. Armia Sudańska zażądała wydalenia z kraju specjalnego wysłannika ONZ Jana Pronka, oskarżając go o mieszanie się w jej wewnętrzne sprawy i opowiadanie bajek o jej rzekomych porażkach w Darfurze. Jak wiadomo, władze Sudanu sprzeciwiają się ciągle wysłaniu do Darfuru 17 tysięcy błękitnych hełmów, co zadecydował ONZ, aby zapobiec dalszym masakrom. 53% Portugalczyków gotowych jest głosować na tak w referendum na temat niekaralności przerywania ciąży. Tylko 21% wyraża intencję głosowania na nie. Wedle sondażu dla dziennika Publiko ogłoszonego w dzień po uchwaleniu przez zdominowany przez socjalistów parlament decyzji o rozpisaniu takiego referendum. Odbędzie się ono w styczniu, a Portugalczycy mają odpowiedzieć, czy są za legalizacją aborcji, o ile dokonana będzie w upoważnionym ośrodku medycznym, na żądanie kobiety i w ciągu pierwszych 10 tygodni ciąży. Portugalskie ustawodawstwo w materii aborcji należy do najsurowszych w Europie. W poprzednim referendum w roku 98 przeciwnicy liberalizacji odnieśli nieznaczne zwycięstwo, 50% z ułamkiem, przy absencji sięgającej 70%. Jeszcze coś z Francji. Po raz kolejny w pułapkę zastawioną na przedmieściach Paryża wpadli francuscy policjanci.
30 osób zamaskowanych i uzbrojonych w metalowe pręty zaatakowało policjantów poprzedniej nocy. Działo się to niedaleko posterunku policji w budynku Merostwa w Aulnay-sous-Bois pod Paryżem. Policjanci zostali zwabieni wyjącym w nocy alarmem. 3 samochody policyjne wyruszyły sprawdzić, co się dzieje. Droga jednak została zabarykadowana Mercedesem ustawionym w poprzek. 2 wozy zdołały się wycofać z pułapki. Pierwszy jednak został zaatakowany butelkami i kamieniami. Zanim udało się wycofać pojazd, znajdującą się w środku policjantkę, kamień mocno ugodził w głowę. Nie obyło się bez interwencji chirurga. Jest to kolejna przygoda policjantów w tym regionie. W ubiegły wtorek w pułapkę wpadły 2 samochody policyjne.
Był to wieczorny dziennik RFI. Na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Piotr Kamiński.
Pisząc o dzisiejszym szczycie europejsko-rosyjskim w Finlandii, specjalny wysłannik Libération sięga po to samo francuskie porzekadło, co jego kolega z Le Monde parę dni temu. Przypomina mianowicie, że siadając do obiadu z diabłem należy mieć bardzo długą łyżkę. przestrzegając zarazem, że nawet i wówczas jest to obiad niebezpieczny. Ewolucja reżimu Putina, pisze Jean Quatremer, może popsuć nastrój na tym obiedzie, który miał być przyjacielski. Kiedy fińska prezydencja zaproponowała tę ucztę na zakończenie krótkiego szczytu w Lahti, nikt się nie sprzeciwił, zwłaszcza, że dobre stosunki z wielkim dostawcą ropy i gazu mają wielkie znaczenie strategiczne. Tymczasem jednak atmosfera w Rosji znacznie się pogorszyła, a morderstwo Anny Politkowskiej zrobiło szczególnie na Zachodzie fatalne wrażenie, uwydatniając brutalność reżimu, który zaprowadził następca nieobliczalnego Borysa Jelcyna. Aktualny kryzys z Gruzją i rasistowska kampania rozpętana przez władze wobec obywateli tej dawnej Republiki Sowieckiej przypomniały również, że Rosja nie zrezygnowała ze swych imperialnych pretensji. Sygnały alarmowe mnożyć się jednak poczęły również i w dziedzinie gospodarczej, na co Europejczycy są szczególnie wrażliwi. Decyzja o zablokowaniu pod niejasnymi biurokratycznymi pretekstami eksploatacji przez firmę Shell złoża gazu na Sachalinie, czy kłopoty firm Total i American Exxon wskazują, że inwestycje w byłym Związku Radzieckim są nadal równie niepewne, gdyż zależą od samowoli władzy politycznej. Już w grudniu 2005 odcięcie przez Gazprom dostaw dla Ukrainy, która nie chciała się zgodzić na podwyżkę cen, oraz jej skutki europejskie odebrano jak ostrzeżenie, czy Unia może pozostać uzależniona od kraju, któremu tak trudno przyjąć zasady demokracji i gospodarki rynkowej. Jak powiada jeden z europejskich dyplomatów, w ciągu 1,5 do 2 lat nasza zależność energetyczna stała się jaskrawa. Kreml żywi ambicje, by wyposażyć się wobec Europy w broń gospodarczego nacisku, czego dowodzi też niedawne wejście Państwowego Banku Rosyjskiego do kapitału firmy aeronautycznej EADS. To tylko 5%, ale Putin nie ukrywa, że chce dojść w tej firmie do mniejszości blokującej. Rozmowy z Rosją są tym trudniejsze, ciągnie Jean Quatremer Libération, że Europejczycy są tu podzieleni. Tak zwana stara Europa gotowa jest pogodzić się z gwałceniem praw człowieka, a komisja podkreśla, że żaden z dostawców energii od Iranu po Arabię Saudyjską nie wygląda tu najlepiej. Kraje skandynawskie oraz kraje tak zwanej nowej Europy, czyli dawni wasale Kremla, są tu znacznie bardziej stanowczy, wychodząc z założenia, że Rosjanie nas potrzebują w tym samym stopniu, co my ich. Premier fiński Matti Vanhanen oświadczył, że oczywiście poruszy wobec Putina kwestię morderstwa Politkowskiej. Problem jednak w tym, że Unia nadal nie ma wspólnej polityki energetycznej. Gdyby Europejczycy byli gotowi zróżnicować swe źródła, łatwiej byłoby im rozmawiać jednym głosem z prezydentem Rosji, pisze specjalny wysłannik Libération na szczyt europejsko-rosyjski w Lahti. Tymczasem na łamach Le Figaro eseista Guy Sormand nie ukrywa optymizmu wobec idei bardzo wielkiej Europy, podkreślając, że z nosem w kierownicy przestaliśmy widzieć historię przez duże H. Wejście Rumunii i Bułgarii do Unii witane jest bez cienia zainteresowania, a jeżeli to z wyrazami sceptycyzmu. Europa nudzi, drażni, rozumie się sama przez się, a jej sukces okazał się zbyt szybki i oczywisty, byśmy go docenili, pisze Sormand. Już zapomnieliśmy o II wojnie światowej, zakładzie, antysowieckich buntach w Berlinie, Pradze i Warszawie. Nie pamiętamy, że jedno pokolenie temu żyliśmy w strachu, a dwa pokolenia w niedostatku. Czy to starość, czy zbiorowy zanik pamięci? W żadnym z krajów Europy pokój i dobrobyt nie były zasługą tylko jednego narodu. To istnienie Unii, bezpieczeństwa i rynku nas uratowało. A jeżeli tak źle to rozumiemy, to dlatego, że nie ma precedensu. Wciąż pojmujemy Europę wedle starych kryteriów geograficznych, państwowych i narodowych. Umyka nam zaś to, co w niej zasadniczo nowe. Europa nie jest superpaństwem, pisze Guy Sormand w Le Figaro, ani nawet federacją typu amerykańskiego, gdyż jej przywódcy nie prowadzą identycznej polityki obronnej, zagranicznej, czy nawet w dziedzinie państwa opiekuńczego. Dlatego zresztą wszystko, co w Europie działa źle, przypomina stare, tradycyjne państwo polityczno-biurokratyczne. A o tym, co działa, mówi się rzadko. O wzroście gospodarczym i swobodach politycznych, o praworządności i solidarności. Eurosceptycy to ludzie, którzy nadmiernie kochają politykę, którym marzy się Europa potęga, zdolna, rzecz prosta, przeciwstawić się Stanom Zjednoczonym. Korporacja sceptyków dzieli swe ponuractwo z mediami i zaraża nim opinię publiczną. Na najniższym szczeblu tymczasem Europa jest szczęśliwsza niż kiedykolwiek, a widziana z zewnątrz uznawana jest powszechnie za historyczny sukces. Jedyne istotne pytanie dotyczy zatem nie jej instytucji, ale jej rozszerzania. Jak dalece dzielić europejskie szczęście, nie niszcząc go zarazem? Odpowiedź leży w samej naturze Europy. To nie państwo, ani naród, ani potęga wojskowa, ani religia. To przedsiębiorcze zgromadzenie ludów dzielących podobne zasady. Demokracja liberalna, wolna gospodarka i świeckość. Europa to duchowy ideał i każdy, kto ten ideał podziela, może do niej przystąpić. I Sormont Unię swą widzi ogromną, aż po Izrael, Liban, Turcję i kraje Magrebu, cały basen śródziemnomorski. Europa to idea nowa na miarę całego świata. Entuzjazmuje się Guy Sormont na łamach Le Figaro, aż się czytelnikowi w głowie kręci. Kończymy tematem rozrywkowym. Kiedy byłem mały i robiłem małpę przed lustrem, babcia mi mówiła, ta mina mi przypomina teorię Darwina. Przyszło mi to ponownie do głowy przy lekturze korespondencji z Warszawy w Le Monde, gdzie na sąsiedniej karykaturze widać Adama i Ewę wypędzanych z raju do Polski. W tekście zaś mowa jest o niedawnej wypowiedzi wiceministra oświaty Mirosława Orzechowskiego. 14 października, jak wiadomo, wiceminister rodem Rzecz Prosta z LPR-u oświadczył, że teoria Darwina opublikowana w roku 1859 w książce o pochodzeniu gatunków to kłamstwo, luźna koncepcja niewierzącego starszego pana. Le Monde pisze o aferze łódzkiego liceum, Orzechowski to poseł z Łodzi właśnie, gdzie zastraszona dyrekcja wstrzymała wywieszenie planszy z etapami ewolucji. Ponadto zaś dziennik przypomina znane słowa Jana Pawła II, który już dawno powiedział, iż teoria Darwina to bardzo poważna teoria. Nie przekonuje to ani Orzechowskiego, ani jego duchowego patrona Majcieja Gertycha, skądinąd ojca ministra oświaty, który podobną aferę rozpętał ostatnio w Parlamencie Europejskim. Le Monde cytuje Karola Sabata, paleontologa z Muzeum Ewolucji w Warszawie, którego zdaniem wyskok Orzechowskiego to czysta prowokacja, a politolog Bohdan Szklarski dodaje, że milczenie PiS-u w tej sprawie oznacza, iż partia nie chce się wdawać w polemikę na grząskim gruncie. To prawda, że afera ta umacnia szkodliwe dla Polski stereotypy, ale wątpię, mówi Szklarski w Le Monde, czy rząd szczególnie się tym przejmuje.
Smakowite rodzynki wybrał z paryskiej prasy Piotr Kamiński, tu Paryż Refi. Teraz mamy jeszcze dla Państwa aktualności europejskie. Ponownie Anna Bernhardt.
Dwóch dyplomatów reprezentujących Unię Europejską zostało wyrzuconych z Etiopii. Komisarz europejski Louis Michel oburzał się na konferencji prasowej w Brukseli, że wyrzucenie dyplomatów bez podania powodów takiej decyzji jest niedopuszczalne. Komisarz do spraw rozwoju i pomocy humanitarnej wezwał ambasadora Etiopii, by spróbować wyjaśnić tę sprawę, zwłaszcza że premier tego kraju, Meles Zenawi, nie jest uchwytny dla przedstawiciela Komisji Europejskiej. To zapewne problemy techniczne, skomentował na konferencji prasowej Louis Michel. Dwóch dyplomatów unijnych, Włocha i Szweda, wsadzono wczoraj na pokład samolotu i odesłano do Brukseli, utrzymując, że Europejczycy próbowali przemycić w samochodzie kryminalistów do sąsiedniej Kenii. Władze Etiopii mówią o popełnieniu poważnego przestępstwa przez unijnych dyplomatów. Źródła europejskie z kolei utrzymują, że dyplomaci byli w towarzystwie adwokata, który jest członkiem opozycji politycznej. Czy Francuzi naprawdę nie chcą widzieć Turcji w Europie? Z jednej strony tak, ale z drugiej z dala od polityczno-dyplomatycznych kłótni robią całkiem niezłe interesy i uwielbiają jeździć do Turcji na wakacje. Ostatnie dyskusje na temat ludobójstwa Ormian czy rozszerzenia Unii mogą sugerować, że Francuzi nie pałają miłością do Turków. 58% ankietowanych Francuzów jest przeciwnych wejściu Ankary do Unii i nie są to najgorsze dla Turcji wyniki. W Austrii jest 81% przeciw, w Niemczech 69%, a w Grecji 67% według przeprowadzonych przez Eurobarometr badań. Francuzi jednak wykorzystują sprawę Turcji do swych wewnętrznych rozgrywek. Wykorzystując strach społeczeństwa przed światem muzułmańskim, przed zalewem imigrantów i osłabieniem pozycji Francji w Europie. Turcja stała się symbolem wszystkiego, co denerwuje Francuzów, powiedział w wywiadzie dla AFP Soli Özer, przedstawiciel najważniejszej organizacji przedsiębiorców tureckich. Prezydent Chirac w dodatku apeluje, by Turcja uznała pogromy Ormian za ludobójstwo, zanim przystąpi do rozmów akcesyjnych, chociaż nie w smak prezydentowi był zgłoszony przez socjalistów projekt ustawy w Zgromadzeniu Narodowym, ustawy przewidującej kary za negowanie tego ludobójstwa. Potencjalny kandydat na fotel prezydencki, przywódca prawicy Nicolas Sarkozy, jest przeciwny przyjęciu Turcji do Unii, a socjaliści, zależnie od humoru, jedni za, a inni są przeciw. Jedno trzeba podkreślić, Francuzi wypowiadający się w sondażach przeciwko wejściu Turcji dopuszczają taką możliwość w dalszej przyszłości. W każdym razie handel i turystyka kwitnie między Paryżem i Ankarą. Dodajmy na marginesie, że tureckie Ministerstwo Edukacji ocenzurowało podręczniki szkolne, w których zamieszczone były reprodukcje słynnego obrazu Delacroix zatytułowanego Wolność wiodąca lud na barykady. Nie chodzi tu jednak o kolejny odcinek francusko-tureckiej wojny podjazdowej, lecz o nieprzyzwoicie nagie piersi tytułowej postaci. Czy następnym krokiem rządzącej partii wywodzącej się z ruchu islamskiego będzie wprowadzenie zakazu patrzenia na odsłonięte części ciała podczas wizyt w muzeach i prowadzenie dzieci na plaże? Ironizują tureckie liberalne dzienniki. A propos wystaw, dodajmy tylko za agencją AFP, że kontrowersyjna berlińska ekspozycja zorganizowana przez Erikę Steinbach o niemieckich wypędzonych przyciągnęła prawie 60 tysięcy widzów, co przeszło wszelkie oczekiwania organizatorów. Wystawa zostanie zamknięta w Berlinie z końcem października, a jej nieco zmniejszona objazdowa forma będzie krążyła po Niemczech.
Zamykamy tym samym naszą informacyjną część audycji. Przechodzimy do naszych kronik i magazynów. Na początek felieton Grzegorza Dobieckiego na motywach ekonomiczno-gastronomicznych.
Symboli ma Francja niemało, ale dzisiaj zajmiemy się jednym z najbardziej szczególnych, bagietką naszą powszednią. Na wstępie trzeba koniecznie wyjaśnić, że bagietka to tylko określenie kształtu, a nie rodzaju pieczywa, w tym także mąki pszennej czy żytniej, z jakiej powstało. La baguette to po francusku pałeczka, laseczka, różdżka, także czarodziejska. Dlatego Francuzi, jeśli chcą być dokładni, mówią o bagietce chleba, tak jak krakowiacy o bułce chleba. To też proszę się nie dziwić, jeśli dalej będziemy używać zamiennie określeń chleb czy bułka. Felieton niniejszy poświęcamy jednak w całości bagietce, bo na to zasługuje. Aha, i jeszcze jedno. We Francji, a już zwłaszcza w jej stolicy, nikt nigdy nie słyszał o bułce paryskiej. Tak jak w Bretanii potrawą całkowicie nieznaną jest legendarna fasolka po bretońsku. Bagietka od zawsze była kojarzona z Francją, jednak miłość do niej samych Francuzów słabła z roku na rok, bo i jakość długiej buły stale zniżkowała. I nagle piekarze odzyskali dobry humor. Po raz pierwszy od wielu lat wzrosła sprzedaż bagietek. Nic to, że po wprowadzeniu euro wyraźnie, jak zresztą wszystko, zdrożały. Dzisiaj płaci się za nie około 1 euro za sztukę, ale akurat na tym produkcie oszczędzać się nie da. Prawie 90% Francuzów przyznaje, że bagietkę kupuje w boulangerii, a nie w supermarkecie. Daje to każdego roku sprzedaż 9 miliardów bagietek tylko w tych małych, lokalnych piekarniach. Każdy szanujący się francuski zjadacz chleba powinien mieć swoją piekarnię i pozostawać jej wierny przez lata. A po czym się poznaje dobrą boulangerię? Po kolejce wiernych klientów przed jej drzwiami w porach poprzedzających posiłki. Nie można się pomylić, bo poza tym kolejki stoją we Francji tylko przed kinami. Mija właśnie 26. rocznica powstania firmy Banette i jest to zbieg okoliczności znaczący. Kiedy w 1980 roku zebrało się 40 młynarzy, by utworzyć nową markę, jakość bagietki była denna. Panowie w bieli zaczęli więc używać nowego rodzaju mąki, a także postawili na reklamę, czego nigdy wcześniej we Francji wobec bułki nie robiono. Wychodząc zapewne z założenia, że pieczywo sprzeda się i bez reklamy go sprzedać się musi. Marketingowcy Banette postawili na mądre hasło – tradycja. Ich produkt gwarantował odnalezienie zapomnianych doznań smakowych, powrót do, nazwijmy to poetycko, utraconej bułeczki dzieciństwa. W tym celu należało zmienić podejście do mącznej materii, a więc krótsze ugniatanie ciasta, dłuższa fermentacja, minimum 3 godziny, ręczne formowanie i pieczenie w piecu dziadunia. Wyeliminowano też różnego rodzaju chemiczne paskudstwa przyspieszające fermentację, zwłaszcza wszelkie kwaski cytrynowe. Sukces, jaki osiągnęła Banet, firma ma dzisiaj 3000 piekarni, zachęcił innych. Nawet supermarkety zrezygnowały z bułek o konsystencji waty na rzecz chrupiących wypieków, chociaż rzecz jasna od taśmowej produkcji tych specjałów nie odstąpiły. Tak powstały wszelkie super bagietki, które nazywają się Festival, BGP, Francilienne, Campaillette, Ganache, Retro d'Or. Część z nich pochodzi z własnych wytwórni sieci supermarketów, część na szczęście ciągle wychodzi spod ręki mistrzów indywidualistów. Lista nazw jest oczywiście niepełna. Obrońcy prawdziwej sztuki piekarskiej powiadają, że skoro Francja liczy 34 tysiące piekarni, to pewnie i tyle rodzajów bagietek można by znaleźć. Od 1998 roku obowiązuje prawo, że aby punkt wypieku mógł nosić nazwę boulangerie, pracujący w nim rzemieślnik, zrzeszony, a jakże w cechu piekarzy, musi sam wykonywać wszystkie czynności, wygniatanie, formowanie i wypiekanie. Pod karą grzywny, a nawet odebrania uprawnień zawodowych, zabrania się zamrażania i odmrażania pieczywa. Jak rozpoznać dobrą bagietkę? Musi mieć pozłacaną skórkę, na której wyraźnie widać ślady piekarskiego noża. Według fachowych instrukcji uderzona otwartą dłonią ma wydawać głuchy odgłos, ale nie dudnić. Ciasto o lekkim zapachu orzechów winno być koloru kremowego z nieregularnymi dziurami. Jeżeli skórka się łamie sama z siebie, oznacza to, że bagietka była mrożona. Jeśli całej bułki nie da się donieść do domu, oznacza to, że była tak kusząca, iż została schrupana po drodze. Bagietkę powinno zjadać się w dniu jej upieczenia i broń Boże nigdy nie przechowywać w plastikowych torbach. Staje się wtedy bowiem gumowo-gliniasta i też tak smakuje, czego oczywiście Państwu nie życzę.
Słuchali Państwo felietonu Grzegorza Dobieckiego. Tu Paryż Refi i pora na kronikę filmową Anny Rzeczyckiej.
Państwo tę scenę setki razy. Na stole, tuż obok zapalonej świecy, leży opasła księga. Otwiera ją jakaś anonimowa ręka, jednocześnie słyszymy słowa. Pewnego razu w dalekim kraju była sobie. Tak wygląda początek niezliczonej ilości filmów. Od wieczornych gości po królewnę w oślej skórze. Kino, chcąc opowiedzieć jakąś historię, w szczególności bajkę, wyraźnie nie może się obejść bez odniesienia się do pisma. Książka pełni w kinie rolę gwarancji i sezamu, pozwalającego przejść w inny wymiar sztuki. Kino kochające książki kocha także rzecz jasna biblioteki, świątynie wiedzy i skupienia. W niebie nad Berlinem Wima Wendersa biblioteka berlińska to katedra ze szkła i papieru, w której schronienie znajdują anioły w nieprzemakalnych płaszczach. Do labiryntu Biblioteki Narodowej wprowadza nas w swym dokumencie Toute la mémoire du monde Alain René. Rolę przewodnika ma w tym filmie książka, prawdziwa dramatis personae. Biblioteka może być także, tak jak w debiucie filmowym Mathieu Amalrica, Mange ta soupe, miejscem akumulacji za wszelką cenę, miejscem zamkniętym, dusznym i przytłaczającym. Bohater tego filmu składa wizytę swej posesywnej matce, która jest znanym krytykiem literackim. Jej dom, jaskinia i pułapka przepełniony jest książkami. Są one wszędzie, proliferują jak nowotwór, zajmują całą życiową przestrzeń. W filmie Jean-Jacques Annaud, Imię Róży, adaptacji średniowiecznego dreszczowca Umberto Eco, książka staje się jeszcze groźniejsza. Jest mordercą, zabijającą dzięki truciźnie zawartej w atramencie, którym została napisana. Prawdziwym kultem książkę otoczyli filmowcy francuskiej nowej fali. Po pierwsze używali do zdjęć nie atrap udających książki, lecz książek prawdziwych, wypożyczonych z własnego domu lub od przyjaciół. Po drugie, zwłaszcza w pierwszych swych obrazach, czerpali inspiracje i wiele tematów z literatury. Jedna z najwspanialszych apologii książki zawarta jest w filmie dwóch filmowych rywali, François Truffaut i Jean-Luc Godarda. Za pośrednictwem swych dzieł prowadzili oni ze sobą nieustającą debatę na temat książek, spierając się o to, kto ich więcej przeczytał, kto z nich więcej zrozumiał, kto je lepiej zacytował. Ci dwaj bibliofile mieli zupełnie różne style filmowania. Łączyło ich jedno. upodobanie do powoływania się na słowo pisane i cytowania go. Czy pamiętają państwo Jean-Paul Belmondo, szalonego Piotrusia Godarda, który czyta w swej wannie Elifora, i dwóch wspaniałych recytatorów z filmów Truffaut, Charles Denera i Jean-Pierre Léo? Ten ostatni, który do końca jego i naszego życia kojarzyć się nam będzie z Antoinem Douanelem, czyli bohaterem najsłynniejszego cyklu filmowego François Truffaut, z książkami się nie rozstawał. W Skradzionych pocałunkach czytał Lilię w dolinie. W małżeństwie zbiegał po schodach z 19 tomami dziennika Le Auto pod pachą. W Uciekającej miłości był pisarzem, autorem utworu zatytułowanego Sałaty miłości. Z uwielbienia dla książek wyrosły bezpośrednio dwa filmy Truffaut. Fahrenheit 451, adaptacja powieści Raya Bradbury, w której w zdehumanizowanym świecie książki są zakazane i palone. Wspaniałym hołdem dla literatury jest ostatnia scena tego filmu, w której uchodźcy z tego świata uczą się na pamięć i w całości największych dzieł literatury światowej. Tak, by po ostatecznym zniknięciu ich materialnej postaci mogły zostać przekazane młodym pokoleniom. Drugim filmem Truffaut skoncentrowanym na literaturze jest Mężczyzna, który kochał kobiety. Opowieść pisarza uwodziciela, hołd dla piękniejszej połowy ludzkości, połączony z poradnikiem dla zestresowanych młodych literatów.
To była kronika filmowa Anny Rzeczyckiej, mówi Paryż Szerefi. A teraz ku pokrzepieniu serc i umysłu w Ministerstwie Edukacji Narodowej kilka słów o ewolucji. Postscriptum Stefana Liger. Obsuwa nam się spod nóg i bardzo dobrze cokół antropocentrycznych pewników, z którego od tysiącleci, przynajmniej na obszarze naszej śródziemnomorskiej cywilizacji, patrzyliśmy z wyższością na zwierzę, pośredniejszy etap w dziele stworzenia, którego człowiek zwieńczeniem jest i panem, gdyż Boga jedynego stworzył sobie na podobieństwo swoje, a może było odwrotnie, wszystko jedno. W takich binarnych układach nigdy nie wiadomo, kto zaczął, gdzie jajko, a gdzie kura. I zresztą tej ambiwalencji nie omieszkali zdyskontować uzurpatorzy wszelkiej maści, od Prometeusza po Marksa czy Lenina. Wykradanie bogom ognia, cóż za bzdura. Czyż w naturze ogień nie jest wszędzie? Wystarczy się schylić. Chyba, że to metafora. Oczywiście, że to metafora oznaczająca, że to człowiek jest odtąd Bogiem i Panem stworzenia. Największe umysły, Kartezjusz, Kant czy Heidegger, dały się zwieść tej iluzji, pod której czarem wciąż pozostajemy. Nie brakło wszak ich takich, jak już Arystoteles, Plutarcha, później Montaigne, Darwin czy Freud, którzy ośmielali się człowieka strącić z piedestału, wpisując go w proces nieprzerwanej ewolucji, czyli zachowania ciągłości. Jeszcze zanim paleontolodzy i genetycy obalili odwieczne przesądy, Nietzsche drwił proroczo z wygórowanych pretensji człowieka, domniemanej szpicy awangardy ewolucji, ostatniego krzyku stworzenia, jak mówi się o ostatnim krzyku mody, skoro każda żywa istota, jak pisał autor Wiedzy Radosnej, poszczycić się może przy nim podobnym stopniem doskonałości w innym rejestrze, innej skali, w innej być może czasoprzestrzeni, lecz co najmniej z tego, co wiemy, równie prawomocnie. Spójrzmy na kwiat, drzewo, mrówkę, rybę, małpę. Tej ostatniej zresztą warto przyjrzeć się uważniej i spece od naczelnych, od kiedy wzięli naszych najbliższych krewnych pod lupę, zabili ciężkiego klina antropologom, nam wszystkim zresztą. Odkąd dowiedzieliśmy się, że szympansy i ich kuzyni bonobo mają z nami 99% wspólnych genów, że jak my używają narzędzi i posługują się językiem, że uprawiają wojny, dyplomację, handel i seks dla interesu lub dla przyjemności, że zdolne są odczuwać empatię, litość albo solidarność, podobnie jak nienawiść, zazdrość czy wstręt, zrobiło nam się trochę głupio. Nowy francuski miesięcznik Philosophie Magazine, który w drugim swym numerze oddaje się rozważaniom na temat owej zanikającej w oczach rzekomej granicy między światem ludzkim a zwierzęcym, przytacza dwie znaczące anegdoty. Jedna pochodzi z tekstu Emanuela Levinasa, w którym wielki filozof wspomina czasy pogardy, gdy w hitlerowskim obozie zagłady oprawcy odzierali ludzi z resztek ich ludzkości, traktując ich jak stado małp, i tylko pies przybłęda, niejaki Bobby, radośnie ujadał i merdał ogonem na widok owych nieszczęsnych istot, w których upierał się widzieć ludzi, niczym ostatni wyznawca Kanta w nazistowskich Niemczech. Po latach, relatywizując psią zdolność do empatii, Levinas dowodził z uporem, że o ludzkości stanowi posiadanie twarzy, czyli zdolność do bycia innym, kimś drugim, na kim cudze spojrzenie zdolne się jest zatrzymać, czego zwierzęciu, istocie pozbawionej zdolności myślenia, Levinas stanowczo odmawiał. Bohaterem drugiej anegdoty jest Jacques Derrida, filozof dekonstruktywista, który mimo skłonności do postmodernistycznego bełkotu zachował kontakt z rzeczywistością, przynajmniej na tyle, by nagle, jak to opisuje w swym pośmiertnym dziele, zwierzę, jakim zatem jestem, zapłonąć wstydem przed obliczem swego kota, przed którym paradował na Golasa. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci nastąpiła więc zmiana paradygmatu, zgodnie z którym od tysiącleci nadawaliśmy sobie w dziele stworzenia rolę wyjątkową. I nie musimy nawet szukać potwierdzenia naszych wątpliwości w oczach małpy, szympansa czy bonobo, od której nic nas zapewne nie odróżnia, poza być może, jak podejrzewa filozof Elisabeth de Fontenay, wyrozumowaną troską o wszechświat, o całokształt ożywionej materii, troską właściwą zresztą tak nielicznie jednostkom, że i to również może być wypadkiem genetycznym. Wystarczy spojrzenie kota, psa, czasem wręcz ptaka, by usadzić nas na naszym skromnym miejscu w sercu natury nie takie znającej cuda. To było moje postscriptum, a teraz nowinki naukowo-techniczne z Paryża, czyli Eureka Piotra Rosuchowicza.
Jeden z argentyńskich diabetologów i kardiologów, Roberto Fernández Baña, pracujący w klinice San Nicolás w Buenos Aires, poinformował, że dzięki przeszczepowi pewnego rodzaju komórek macierzystych trzustki chorzy na cukrzycę, którzy muszą sobie wstrzykiwać insulinę, niedługo nie będą już musieli tego robić. Opracowana przez niego metoda nie zawiera ryzyka odrzucenia przeszczepu, nie wymaga dłuższego pobytu w szpitalu i może być wykonana przez zwykłego specjalistę z dziedziny endoskopii. Metoda ta polega na wyekstrahowaniu komórek macierzystych z kości biodrowych po odpowiedniej transformacji w laboratorium, wszczepienia ich do trzustki tego samego osobnika przy pomocy odpowiedniego katetera, takiej sondy, wprowadzonego przez aortę udową, przez którą można dostać się właśnie do trzustki. Jak twierdzi dr Vigna, technika ta jest zupełnie nowatorska, jako że stosuje się tu komórki macierzyste, a nie komórki zarodkowe, takie jak stosowano dotychczas, i wprowadza się je bezpośrednio przez aortę, a nie przez żyłę. Metoda ta otwiera szerokie zastosowanie w przypadku innych patologii, takich jak na przykład żółtaczka typu C. Komórki macierzyste posiadają właściwości szybkiego reprodukowania informacji genetycznych, które napotykają w organie, do którego zostały wszczepione. Cukrzycy mają w trzustce niedobór komórek beta, których zadaniem jest wytwarzanie insuliny, która z kolei reguluje poziom cukru we krwi. Wprowadzenie komórek macierzystych do krwi stymuluje rozmnażanie komórek beta i tym samym osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu wytwarzania insuliny potrzebnej do zrównoważenia poziomu cukru we krwi u diabetyka. Na początku bieżącego miesiąca ekipa doktora Vigny dokonała tej operacji po raz pierwszy na pacjencie w wieku 42 lat, wstrzykującemu sobie insulinę regularnie od lat 17. Odpowiednie testy prowadzone od czasu operacji wskazują na ustabilizowanie się poziomu cukru u niego we krwi bez potrzeby jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz, ani lekarstw doustnych, ani tym bardziej insuliny. Doktor Winia jest jednak ostrożny. Trzeba bardzo uważać na operacje tego rodzaju, gdyż każdy cukrzyk to oddzielny przypadek, mówi. I w związku z tym na tego rodzaju przeszczep każda trzustka może reagować inaczej. Nowa technika stanowi owoc dwuletnich badań w Argentynie nad komórkami macierzystymi, przy pomocy których lekarze starali się naprawić jakoś serce po zawale. Terapia komórkowa jest terapią, po przeprowadzeniu której pacjent może wyjść ze szpitala do domu już następnego dnia po operacji. Ryan Seaberg, Simon Smuckler i Derek Van Der Kooi z Uniwersytetu w Toronto odkryli dorosłe komórki trzustki mogące same wytwarzać całe kolonie komórek beta produkujących w organizmie człowieka insulinę. I stanowi to też nadzieję dla cukrzyków. Komórki te, nazwane PMP, co jest skrótem z angielskiego Pancreas-Derived Multipotent Precursors, komórki wyekstrahowane z trzustki mogą dać nie tylko wspomniane komórki beta, ale, jak twierdzi jeden z odkrywców, wspomniany dr Seaberg, powodują powstanie in vitro jednocześnie właśnie komórek beta oraz komórek nerwowych. Według istniejącego dogmatu dotyczącego rozwoju zarodkowego, komórki potrzebne do utworzenia mózgu oraz komórki mające tworzyć trzustkę to komórki całkowicie różne, odmienne. Fakt, że komórki trzustki mogą w takim samym stopniu i jednocześnie dawać komórki beta z jednej i neurony z drugiej strony, jest faktem zaprzeczającym temu dogmatowi, no i pobudzającym do myślenia.
Była to Eureka Piotra Rasuchowicza, tu parę szeryfi. Zanim posłuchamy Sylwii Gibbs, posłuchajmy Diane Tell, Kanadyjki żyjącej we Francji.
Je suis mort à demain.
Śpiewała Diantel, a teraz ostatni jeszcze punkt naszego programu, magazyn literacki Sylwii Gibbs.
Na Gwadelupie zmarł prawie zapomniany André Schwarzbart, laureat Nagrody Goncourtów w roku 1959. Zapowieść pod tytułem Le Dernier de Juste, Ostatni Sprawiedliwy, która weszła do antologii dzieł o zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. Jestem pisarzem z przypadku, powiedział Schwarzbart po otrzymaniu nagrody za książkę, nad którą pracował 11 lat. Istotnie, za wyjątkiem jednej powieści o Antylach, podpisanej wspólnie z żoną Simone, nic więcej nie napisał. André Schwarzbart urodził się 12 lat przed wybuchem wojny w Metzu. Jego rodzice, imigranci z Polski i dwóch braci zginęło w obozach koncentracyjnych. W Ostatnim Sprawiedliwym Schwarzbart opisał historię rodziny żydowskiej, która zaczynała się w epoce wypraw krzyżowych i kończyła w Auschwitz. Powieść wybuchła jak raca na horyzoncie literackim i Akademia Goncourtów przyspieszyła o 2 tygodnie ogłoszenie werdyktu, aby nie ubiegły jej jurorki nagrody Femina. W tym roku wielkim faworytem wszystkich jury jest powieść Jonathana Littla Les Bienveillantes, też o zagładzie widzianej oczyma byłego SS-mana. Przekonamy się niedługo, którą z nagród dostanie i w jakich okolicznościach. Little i tak podbił czytelników we Francji i wydawców na całym świecie, którzy biją się o prawa przekładu jego powieści. Inne powieści kontynuują skromniejszą karierę. Wspomnijmy, zanim zabrzmią fanfary nagród literackich, powieść Claudie Gallet pod tytułem Dans l'or du temps, w złocie czasu. Na grobie André Bretona, którego nazywano papieżem surrealizmu, wyryto zgodnie z jego wolą zdanie Szukam złota czasu. Breton jest niewidzialnym bohaterem powieści Claude Gallet. Narrator jej powieści spotyka podczas wakacji nad morzem tajemniczą damę, której ojciec był fotografem Bretona podczas wypraw na terytoria Indian Hopi. Breton spędził wojnę w Stanach Zjednoczonych. Claude Gallet pisze:
Breton chce zwalczyć siłę przyzwyczajeń, wyzwolić się od codzienności. To jego obsesja. Każdy dzień ma z góry ustalony bieg. Na pewno istnieje coś innego.
Odgadnąć, że życie narratora powieści W złocie czasu pióra Claude Gallet potoczy się po spotkaniu z duchem Bretona zupełnie innym torem, ale zerwanie z rutyną codzienności może się skończyć wykolejeniem. Inna młoda powieściopisarka, Laurence Tardieu, opisuje tragedię rodziców 8-letniej córeczki, która pewnego styczniowego popołudnia nie wróciła ze szkoły o zwykłej porze. Okaże się, że już nigdy nie wróci. Tytuł powieści sugeruje pogodzenie ze stratą, puisque rien ne dure, skoro nic nie trwa wiecznie. Zanim wszakże dojdzie do uspokojenia, każdy z rodziców przejdzie własną drogą przez mękę, własną, niewspólną. Zamiast wspierać się nawzajem, samotnie wpadają w otchłań bólu i przerażenia, samotnie usiłują zahamować upadek. Vincent zamyka się w milczeniu, Genevieve w pokoju córeczki, w którym co wieczór prowadzi dziennik oczekiwania, bezsilności, wygasania nadziei, pustki i wreszcie rozstania. Każdy z nich znajdzie ucieczkę od cierpienia oddzielnie. Ona w wiejskiej pustelni, on w zgiełku wielkiego miasta. Ale 15 lat później wspomnienie małej Klary połączy ich na krótko przed śmiercią Genevieve, a prawdziwe pytanie będzie brzmiało: dlaczego rozpacz pokonała nas, pomimo że tak się kochaliśmy?
A resplan la flur s'emberso, pel trencan rans e pel ter tresca al flu, neus gelse cum glapis, che coce destre ne trenco. Dum bei morskils gris brais gisclés, en feien ramen gisclés, mas miten verte jausen jovo, e cambe se los durens cro.
Jeśli wierzyć autorce antologii pod tytułem Voix de femme au Moyen Âge, głosy kobiet w średniowieczu, trubadurzy nie byli wyłącznie płci męskiej. Danielle René-Boller zawarła w swej ponad 1000-stronicowej książce teksty kobiet trubadurów, ale czy autentyczne? Tego do dziś nie wiemy. Mistyczne utwory Mechtit z Magdeburga odnaleziono w wersji podpisanej imieniem męskim. Tylko wizja Krystyny, opis alegorycznej pielgrzymki podpisany Christine de Pizan, jest istotnie tekstem pierwszej kobiety autorki żyjącej ze swego pióra. Na jej temat ukazała się właśnie książka Pióra Simone Roux. Pierwsza biografia dostępna dla wszystkich, w przeciwieństwie do prac tylu erudytów. Skąd się wzięła na dworze Karola VI na przełomie XIV i XV wieku wykształcona białogłowa, która zdobyła status pisarki dobrze widzianej na dworze? Krystyna de Pizan była córką włoskiego lekarza i astrologa, którego sprowadził do Francji król Karol V. Otrzymała więc staranne wykształcenie, które skutecznie uzupełniła, kiedy jako młoda wdowa musiała zarabiać na życie własne, trojga dzieci i matki. Mogła wprawdzie jako wdowa po królewskim sekretarzu bogato wyjść powtórnie za mąż, ale o tym historia nie wspomina. Zapewne dlatego, a nie tylko z racji swego zainteresowania losem słabej płci, autorka Księgi Miasta Kobiet uchodzi w oczach niektórych za protoplastkę feministek. Nie znajdziemy takich anachronizmów w biografii Simone Roux. Za to odkryjemy niezwykłą osobowość i niewiarygodnie rozmaitą twórczość Krystyny de Pizan. Pomyśleć, że pisała wierszem i prozą, eseje dydaktyczne i polityczne, poradniki, utwory mistyczne i ballady miłosne, a nawet traktat sztuki wojskowej. Nie udało jej się, rzecz jasna, zaszczepić możnym tego świata upodobania do harmonii i zgody. Ale usilnie się o to starała, będąc, jak pisze w podtytule swej biografii Simone de Roux, kobietą wielkiego umysłu i zacnego serca.
Refile les rayons de lune, le vent qui souffle et la fumée. Refile les lambeaux de brume, les cheveux d'ange et les reflets. Je choisis les parfums très doux, les lueurs de l'aube et mes regrets. Pour ma couronne de cristal et mes rêves les plus secrets. Vous y croyez-vous à la vie, à la vie, à la vie. Vous y croyez donc, oh, au temps qui y passe, qui y passe, qui y passe. Vous y croyez-vous à la vie qui passe, qui passe, qui passe. Vous croyez à la vie. Quand le soir tombe, je file encore pour que passe le temps et la vie. Je file pour mon crépuscule, ma vieillesse et mon agonie. Tous les fils de ma vie s'en mêlent et je me perds dans mes soucis, dans les chevaux de mes remords, en attendant l'heure de ma mort. Vous y croyez-vous à la vie, à la vie, à la vie, à la vie.